A w naszym studio teraz pan doktor Przemysław Przybylski, nauczyciel akademicki, socjolog, wieloletni metodyk, radny Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam ojca serdecznie, witam państwa.
Panie doktorze, to porozmawiajmy o szkole. Pan jest metodykiem, jest nauczycielem akademickim, socjologiem, więc osobą, która opisuje zjawiska społeczne, ale teraz także radnym Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Zatem pytanie o odpowiedzialność organu prowadzącego za szkołę. Mam tutaj na myśli choćby te lekcje religii i deklarację, którą przyjęła Warszawa.
Przysłuchiwałem się tym i wypowiedzi, którą ksiądz biskup Mędyk, mój przedmówca, poczynił. I myślę, że w tej wypowiedzi pokazał pewną konstrukcję, jakie niebezpieczeństwa dzisiaj grożą młodzieży, szkole jako jednostce samorządowej i warto sobie zadać dzisiaj pytanie, kto jest odpowiedzialny za kształt szkoły, jaki kształt w tej szkole powinien być realizowany, jakie treści powinny być realizowane, a nade wszystko, kto powinien decydować, kto tam pracuje, kto bierze odpowiedzialność, również polityczną, nie bójmy się tego słowa, bo to jest dobro wspólne, a dzieci są największym dobrem wspólnym, największą inwestycją, to jest właśnie inwestycja w człowieka.
No właśnie, bo może być tak, że jakieś lobby znajdzie sobie po prostu dojście w postaci takiej czy innej osoby decyzyjnej, no i hulaj dusza, piekła nie ma. Tak.
Jednym z podstawowych obowiązków ustawowych, które się nakłada na samorząd, to właśnie prowadzenie placówek oświatowych, wychowawczych, kultury, służby zdrowia. Często się kojarzy rola samorządu tylko do infrastruktury, oświetlenia, chodników, dróg, czy zabezpieczenia lokali mieszkaniowych, czy użyteczności publicznej, i to jest racja. Ale znacznie ważniejszym właśnie parametrem, tym paradygmatem, który jest odpowiedzialny za funkcjonowanie tej mikrospołeczności, jakim jest gmina, miasto, powiat czy całe województwo, to właśnie stwarzanie możliwości dla rozwoju jednostek. Tych małych, czyli dzieci, które idą do szkoły, tych w wymiarze uczniów szkoły średniej, czy wreszcie również tych akademików, studentów. I proszę państwa, to od tego, jaki będzie miała kształt placówka oświatowa, zależy również od postawy radnych. Radni to ta władza samorządowa różnych szczebli, która głosuje, nadaje nurt.
Czyli gmina, powiat, województwo.
Tak, tak, dokładnie. Ale to jest władza uchwałodawcza. Natomiast władzą wykonawczą to są prezydenci, wójtowie, starostowie czy marszałkowie, bo de facto oni biorą odpowiedzialność jako zarządy poszczególnych jednostek terytorialnych, samorządu, za to, kto będzie zatrudniony w tej szkole i co tam będzie się działo. I proszę zobaczyć, że tam, gdzie zostali wybrani radni, których wartości aksjologiczne jakoś uwrażliwiają, szczególnie na ten element kształcenia młodzieży, nie tylko w wymiarze intelektualnym, ale również osobowościowym, tam nie mamy tego problemu. Natomiast najlepszym przykładem jest Warszawa, gdzie jest ekspansja tego zjawiska. W jaki sposób powinniśmy się zachować? Proszę państwa, każdy dokument, który już tu wymieniliśmy, te jednostki samorządu terytorialnego, zostaje przegłosowany przez radnych różnych szczebli, a potem w konsekwencji zostaje realizowany przez władzę wykonawczą, czyli wójtów, starostów, marszałków, prezydentów miast gminnych. Najpierw jest opiniowany podczas komisji edukacji, często to są szerokie komisje, też mają nazwę komisja oświaty, edukacji, czy kultury, czy sportu, ale czasem jest to wąska, jak jest duża instytucja samorządowa, komisja oświaty, to są komisje otwarte. I również my jako obywatele, nie będący też radnymi, mamy możliwość uczestnictwa w tych komisjach. Nie możemy zabierać głosu, bo to jest tylko domena i przywilej radnych, tych, którzy nas reprezentują, ale mamy wpływ, możemy widzieć, jak się radni zachowują na tej komisji, jakie dokumenty są opiniowane, które potem głosują na sali sesyjnej. I to jest mocna forma nacisku, żeby w ten sposób również tą kontrolę społeczną sprawować, co jest wprowadzane w ramach uchwały do naszych szkół, kto je realizuje, w jakim stopniu. Przypomnę państwu, że wychowanie do seksualności, choć powinno się mówić do miłości, dlatego że to jest ten potencjał, ten paradygmat, który pokazuje, w jakim kierunku człowiek powinien zmierzać, żeby nie dochodziło do błędu antropologicznego. To właśnie rodzice mają ten obowiązek i przywilej kształtowania dzieci, ich świadomości i wychowywania w tej bardzo wrażliwej sferze, jaką jest płciowość, seksualność każdego z nas.
Panie doktorze, a to, o czym mówił ksiądz biskup Mędyk w rozmowie w Aktualnościach Dnia, mianowicie, że dzisiaj bardzo często prezentuje się rodzicom i uczniom wybór religia albo wybór nic. Czy to jest w ogóle dopuszczalne? Dlatego, że no, dawniej mówiono, że jeżeli nie będziesz chodził na religię, to idziesz na etykę. I teraz takie pomysły, które pojawiają się w samorządach, po pierwsze, żeby religię robić na pierwszej lekcji albo na ostatniej, tak żeby dzieciaki, które nie uczestniczyłyby w lekcjach religii, mogły dłużej sobie pospać albo po prostu szybciej pójść na obiad do domu, no, są stawiane wobec takiej fałszywej alternatywy.
Przypomnę jeszcze raz podstawę prawną funkcjonowania w organach samorządu terytorialnego, czyli w szkołach prowadzonych przez owe samorządy, religii. Jest to przedmiot pełnoprawny, który nie został wprowadzony, ale został przywrócony. Przypomnijmy, że w latach 50. to właśnie komuniści wyrugowali, żeby mieć większą kontrolę nad świadomością, aksjologicznym wychowaniem dzieci. Była mocna indoktrynacja i ojciec i ja pamiętam, uczestniczyliśmy w salkach katechetycznych. Natomiast w momencie, kiedy po transformacji ustrojowej w III Rzeczypospolitej został podpisany konkordat, jednym z elementów to również przywrócenie stanu pierwotnego, który był wpisany w tożsamość i historii polskiej szkoły, czyli przywrócenie katechizacji religii. Jest to przedmiot nadobowiązkowy, ale w momencie, kiedy rodzice wyrażą zgodę pisemną, to jest to przedmiot obowiązkowy. I w związku z tym on ma takie same prawa jak biologia, matematyka, fizyka, umieszczania go w siatce godzin, niezależnie czy to będzie piąta, szósta czy siódma godzina. Dobór godziny powinien być uzależniony od możliwości, jaki klasa, dany oddział w danym dniu, w danej godzinie może podczas tej jednostki, jaką jest religia, uczestniczyć.
Bo panie doktorze, bo to, że to jest przedmiot, powiedziałbym, prześladowany wręcz przez i ci, którzy na ten przedmiot, w tym przedmiocie uczestniczą, jakim jest religia, przez niektóre samorządy, no to wprost wynika choćby z faktu tego, że po pierwsze właśnie próbuje się go robić na pierwszej, na ostatniej lekcji, albo wręcz są zamysły, żeby do kurii zwracać się o ograniczenie właśnie tego przedmiotu, na przykład ze względu na przeładowanie szkoły, no to pierwsze, co obetniemy, to religię z 2 godzin do 1 tygodniowo. Więc po pierwsze, dawać fałszywą alternatywę, pierwsza, ostatnia lekcja, żeby zniechęcać młodzież.
Takie przyzwolenie. Tu nie przyjdźmy, a tam już pójdźmy do domu, prawda? Bo na inne dodatkowe zajęcia. Natomiast siatka godzin ustanowiona przez ministra edukacji narodowej jasno mówi, 2 godziny w tygodniu religii, niezależnie od oddziału, czyli od szkoły podstawowej poprzez liceum i również to nie jest napisane, w którym miejscu w module szkolnym ma być, ale ponieważ jest to równorzędny przedmiot, to w dobrze prosperujących jednostkach samorządu terytorialnego nadzorującym szkoły w arkuszu organizacyjnym sprawdza się, czy nie jest to pierwsza i ostatnia godzina. Żeby w ten sposób ten przedmiot jest dyskryminowany.
Właśnie, żeby nie tworzyć takiej dyskryminacyjnej reguły wobec religii i tych, którzy na religię uczęszczają. A ta deklaracja przyjęta przez pana prezydenta Rafała Trzaskowskiego w Warszawie, jakie prawo ma prezydent, żeby w ten sposób kształtować edukację uczniów?
Nie ma żadnego prawa. Dlatego tak powtórzmy jeszcze raz z całą odpowiedzialnością. Takie prawo mają rodzice. Natomiast samorząd ma prawo realizować wolę rodziców, szczególnie w tak bardzo wysublimowanej płaszczyźnie, jaką jest seksualność człowieka. Jeżeli byśmy prześledzili LGBT+, co proponuje, to proszę zauważyć, że to jest instrumentalne traktowanie godności człowieka, ciała ludzkiego od samego początku. Treści, które się tam proponują, to treści, które są li tylko deprywacyjne. Nie wychowuje się do emocji, do uczuć, do poszanowania drugiego człowieka, ale do, w czystym tego słowa znaczenia, do nihilizmu i hedonizmu.
A to, co powiedział pan wiceprezydent Warszawy, Paweł Rabiej, o tym, co nazwał, sam to tak nazwał, etapowaniem, to znaczy, żeby najpierw legalizować związki partnerskie, później związki jednopłciowe, później związki jednopłciowe jako małżeństwa, a później, żeby te małżeństwa, tak zwane małżeństwa homoseksualne, mogły adoptować dzieci. To taka metoda salami właśnie, etapowania, ponieważ nie można od razu wszystkiego, bo to może zrodzić sprzeciw. Dlatego po kawałeczku pokazał drogę, do której te środowiska, no i jak rozumiem, sam pan Paweł Rabiej chciałby dojść. No, został wyciszony, ale w zasadzie wygląda na to, że został wyciszony dlatego, że jest przed wyborami. Pamiętamy, jak Platforma Obywatelska nie zapowiadała, nawet się nie zająknęła, że podniesie wiek emerytalny przed wyborami. O tym w ogóle nie mówili. A zaraz po wyborach Donald Tusk wyszedł i powiedział, że podnosimy, bo musimy. Więc może właśnie to jest też ta metoda. Przed wyborami cicho sza, ale jak wygramy, to pokażemy.
Ojciec tu w zasadzie w pytaniu dał odpowiedź, natomiast no, warto powiedzieć, że nie może być zgody na deprywację dzieci, bo o ile naszej tradycji, kultury, tożsamości światopoglądowej, czy nawet wartości uniwersalnych, które niesie Kościół, nie zwalczymy rozumowo czy nakazami, ale obyczajowo. I to się wpisuje właśnie w charakter tego działania, że od najmłodszych lat rozmywamy pewne podstawowe wartości, pryncypia, do których powinniśmy być wychowywani, tak jak czystość, godność, wartość prawdziwej miłości opartej na pracy nad sobą. Tam nie ma żadnych przesłanek. Tam, jeszcze raz powtórzę, tam jest po prostu wychowanie do hedonizmu i przyjemności.
A również w tej deklaracji zawarte są takie rzeczy, jak na przykład wsparcie dla klubu osób homoseksualnych, czy hostel dla osób homoseksualnych, na przykład, które musiały opuścić dom. Jakie... Jeżeli ktoś jest bezdomny, jeżeli ktoś musi opuścić z jakiegoś powodu dom rodzinny, jeżeli nie ma gdzie mieszkać, jakie to ma znaczenie, czy ktoś jest osobą homoseksualną, czy heteroseksualną? Jakie to ma znaczenie w biegu na 100 metrów, czy jesteś osobą homoseksualną, czy heteroseksualną? No, liczy się, które miejsce zajmujesz i jak trenujesz.
Nie ma żadnego znaczenia. To jest po prostu, przepraszam za kolokwializm, pranie mózgów i wprowadzanie nieświadomych ludzi w taki sentymentalizm moralny, że ci ludzie bardziej potrzebują troski. No proszę ojca, dziś jesteśmy świadkami, że te prądy antykultury, antyczłowieczeństwa, tych błędów antropologicznych manifestują w naszych miastach. Ale zadajmy sobie pytanie, jakbyśmy my, heteroseksualni, na 10 minut wyszli na ulicę, to byśmy sparaliżowali cały kraj. I w związku z tym myślę, że przede wszystkim musimy sobie zadać pytanie, jak odeprzeć tą nawałnicę liberalizmu? Poprzez świadomość, poprzez działanie i poprzez aktywność. I to jest nasze zadanie, jako chrześcijan, jako Polaków, jako katolików, żeby kontrolować tych, których wybraliśmy jako obdarowując ich mandatem odpowiedzialności w samorządach, a ci z kolei, żeby kontrolowali tych, którzy są odpowiedzialni za kształtowanie świadomości i polityki edukacyjnej w naszych szkołach.
To jeszcze zapytam pana, panie doktorze, jako radnego i jako wieloletniego metodyka o, nie wiem jak to nazwać, propozycje, szantaż pana Sławomira Broniarza, szefa ZNP, w związku z planowanym strajkiem. Pan Sławomir Broniarz jakby idzie w dalszym ciągu w zaparte. Najpierw straszył, że rady pedagogiczne mają taki przywilej promocji do następnej klasy, jakby sugerując, że uczniowie mogliby takiej promocji nie otrzymać, czyli wszyscy dostaliby dwóje i byłby problem ze studiami, z egzaminami, no z wszystkim byłby problem, byłby rzeczywiście wielki chaos, ale teraz wycofał się troszeczkę z tego, natomiast wydaje się, że ciągle gdzieś to ma z tyłu głowy, bo na przykład w jednej ze stacji komercyjnych mówi, każdy scenariusz jest możliwy, nawet przesunięcie egzaminów. Dlaczego Sławomir Broniarz przede wszystkim w tym momencie straszy młodzież, dzieci i rodziców?
Ja może bym tu pewne rzeczy uporządkował Państwu. Mianowicie to, że oświata jest niedofinansowana, to jest racja. Ale proszę zauważyć, że to są zaległości 27 lat potransformacyjnych. I nie da się to jedną ustawą czy jednym pociągnięciem długopisu ministra edukacji i finansów zrównać na przykład z pensjami prawników czy lekarzy. Żeby Państwu to zobrazować, nauczyciel dyplomowany zarabia około 3,5 tysiąca, a lekarz stażysta, który jest po studiach po rocznym stażu LEP, również tyle zarabia. Tylko że nauczyciel dyplomowany to jest w połowie drogi zawodowej, a lekarz stażysta jest na początku swojej drogi zawodowej. Natomiast sytuacja, o której mówimy, jest niebywała, bo jest wykorzystywana w sposób instrumentalny i polityczny. Jesteśmy w roku wyborczym, gdzie najpierw będzie kalendarz wyborczy do wyborów europejskich, do Parlamentu Europejskiego, a potem jesienią do Parlamentu Polskiego i do Senatu. W związku z powyższym niebywałe dlatego, że nigdy jeszcze zakładnikami nie byli dzieci i nie była młodzież. Ja byłem przez wiele lat członkiem Rady Pedagogicznej i nie było nigdy takiej sytuacji, żeby z przesłanek politycznych straszyć, szantażować tak nauczycieli czy młodzież, że nie będzie promocji. Obowiązkiem Rady Pedagogicznej jest dokonać promocji. Uczeń jest oceniany w procesie ciągłym, czyli z ocen cząstkowych. Po zakończeniu semestru każdy z nauczycieli ma obowiązek dokonać klasyfikacji. A Rada Pedagogiczna tylko w sposób formalny to zatwierdza.
Ale gdyby nauczyciele uparli się i powiedzieli, że właśnie w momencie egzaminów, które są wyznaczone na konkretne dni, po prostu strajkujemy. Nie interesuje nas, bardzo żałujemy oczywiście i tak dalej, no bo cała ta słowna deklaracja na pewno będzie, że jest im bardzo przykro, że bardzo żal i tak dalej.
To jest tylko semantycznie.
Tak, natomiast ale trzeba to zrozumieć. Bardzo was kochamy, drogie dzieci, jesteśmy z wami przez wiele lat w szkole, ale zrozumcie także nas.
Praca nauczyciela jest pewną misją, pewnym powołaniem, posłaniem. I przede wszystkim to nie tylko nauczanie, ale kształtowanie postaw. Zapytajmy się teraz, z jakim przesłaniem dzieci, młodzież wyszliby ze szkoły, kiedy nauczyciele odstąpiliby od klasyfikacji. Jeśli ktoś dopuściłby się takiego czynu, nie miałby moralnego prawa dalej być nauczycielem.
Bo już były takie pomysły też brania na przykład masowego chorobowego, że w sumie nie jestem chory, tylko właśnie to jest obstrukcja procesu edukacji po to, żeby dla siebie, skądinąd, jak pan doktor mówi, słuszne postulaty związane z podwyżką. Tutaj chyba nikt nie ma wątpliwości, tylko czy wszystkie środki są godziwe w dotarciu do celu?
Proszę ojca, jeszcze raz powtórzę i ojcu redaktorowi i państwu. Nie da się jednym pociągnięciem finansowym tego dokonać. Nauczyciele mają rację, bo jeśli nie będzie dobrze opłaconego nauczyciela, nie będzie dobrego prawnika, lekarza, nie będzie dobrego architekta, bo do tego zawodu będą trafiały osoby przypadkowe i na to, jeśli patrzymy o rozwoju dynamicznym kraju i jego elit, nie można sobie pozwolić. Ale to, czego dzisiaj jesteśmy świadkami, jest to, jeszcze raz powtórzę, z pełną odpowiedzialnością za słowa, wykorzystywaniem instrumentalnym i straszenie dzieci i rodziców. Nauczyciel odpowiedzialny nie ma moralnego prawa tak postępować.
Panie doktorze, mówimy dużo o samorządzie, ale pan wspomniał też o tym kalendarzu wyborczym. Najbliższe wybory to wybory do Parlamentu Europejskiego. Czy one z punktu widzenia aksjologii, wartości, także jak będzie wyglądała nasza szkoła, jak będzie wyglądało meblowanie Polski w Europie, czy one mają znaczenie? Czy ludzie, którzy mają właśnie taką aksjologię chrześcijańską, tego typu, czy mogą machnąć ręką na te wybory?
Ja się odwołam do mojego przedmówcy, księdza biskupa Mendyka. W jednej frazie przywołał wypowiedź któregoś z biskupów Europy Zachodniej, że my w Polsce jeszcze potrafiliśmy uchronić te wartości. Rozpoznaliśmy tego ducha czasu. Wybory europejskie cieszą się najmniejszą frekwencją, dlatego że w przeciwieństwie do wyborów wójta, sołtysa, prezydenta, to gdzieś ta Unia niby daleko jest i jest niska świadomość społeczna. Ale proszę zauważyć, że na naszych oczach zmienia się nie tylko moralność, nie tylko światopogląd, ale również cywilizację. Europa, zawsze kultura łacińska była oparta na trzech takich filarach, trzech wzgórzach, trzech wieżach. Kulturze heleńskiej, czyli całej filozofii, prawie rzymskim, czyli pewnym normatywie i dekalogu. Dziś widzimy, że to, co się dzieje szczególnie w Brukseli czy Strasburgu, jest dalekie od tego, do czego dążyli ojcowie, założyciele, tak, Schumann czy Adenauer, skąd inąd ci ludzie byli katolikami i chcieli unii, czyli zjednoczenia, przede wszystkim na fundamencie wartości. Dziś zresztą jest proces informacyjny jako kandydatów na ołtarze. To też również pokazuje, jakie wartości miały przyświecać. A dzisiaj jesteśmy świadkami, proszę zauważyć, Jakie wartości się w Unii promuje? Wartości, które przede wszystkim zaprzeczają godności człowieka, godności wspólnoty, niszczy się wspólnoty narodowe. Przecież ideą była Europa ojczyzn. Czy tak jest? Nie. Ale za to, co się nam proponuje? Związki jednopłciowe, finansowanie LGBT. Jakie to będzie niosło konsekwencje? Pytanie jest otwarte, a zatem postawmy sobie również pytanie, zadajmy trud, nic o nas bez nas. Ci, którzy będą reprezentowali nas w Europie, w Strasburgu, w Brukseli, to przede wszystkim ci, którzy powinni dbać o te wartości, o te filary, na których kiedyś została umocowana kultura łacińska, a które jeszcze w Polsce udało nam się ocalić.
Czyli dbać o fundament, bo jak fundament zmurszeje, fundament padnie, skruszeje, to można sobie wznosić, Bóg wie jakie budowle wysokie i złote i szklane, ale to wszystko i tak runie.
Proszę ojca, jest kilka reform prowadzonych obecnie w Polsce przez rząd Zjednoczonej Prawicy, ale przypatrzmy się tylko reformie sądownictwa. Przez wiele lat wolnej Polski po transformacji nie dało się tego uporządkować i teraz rząd Prawa i Sprawiedliwości podjął pewne radykalne działania, które mają przywracać normalność. Jaka była reakcja Unii Europejskiej? Proszę zobaczyć, ile było negacji, ile było hejtów, ile było niezadowolenia. To świadczy o tym, że nasi przedstawiciele w Unii Europejskiej powinni być przede wszystkim ludźmi, którzy będą bronić naszych interesów. A niestety niektórzy, którzy w tej grupie 52 posłów do Parlamentu Europejskiego również działali przeciw naszej ojczyźnie. Warto wyciągnąć z tego wnioski i się zastanowić, kogo będziemy wybierać.
Są 2 miesiące do wyborów europejskich. Będą prezentowane już wkrótce w całości listy wyborcze, więc proszę zwrócić na to uwagę i też uczestniczyć na pewno w wyborach, dokonując mądrego wyboru. Bardzo dziękuję.
Bardzo dziękuję.
Pan dr Przemysław Przybylski, nauczyciel akademicki, socjolog, wieloletni metodyk, radny Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego, był naszym gościem. Jeszcze raz dziękuję.
Dziękuję za zaproszenie. Szczęść Boże.